Gość Radia Z. Najważniejsza rozmowa poranka. Zaprasza Konrad Piasecki.
Prezydencki minister Paweł Mucha, gościem Radia Z. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
Mówią o panu, pnie się w górę, rośnie w siłę, wschodząca, rozkwitająca gwiazda Pałacu Prezydenckiego.
Ja podchodzę
A pan przez skromność nie zaprzeczy.
Ja podchodzę z pokorą do tych wszystkich sformułowań. Uczynił mi pan prezydent ogromny zaszczyt, powołał mnie najpierw swoim doradcą. Od miesiąca mam zaszczyt być zastępcą szefa kancelarii, natomiast...
Czy spięcie się w górę, nie jest to nieprawda?
To jest tak, że my w Pałacu Prezydenckim wszyscy mamy jedno zadanie, jak najlepiej służyć prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i to nie jest sytuacja, bym powiedział, rywalizacji parlamentarnej czy tego typu określeń, jakich pan redaktor używa, bo to jest tak, że jest jedna gwiazda w Pałacu Prezydenckim, to jest człowiek, który się cieszy powszechnym poparciem Polaków, który wygrał wybory prezydenckie, który ma największy mandat demokratyczny, pan prezydent Andrzej Duda.
Te słowa zwiastują panu dużą karierę. Wie pan, jak ją robić.
I wtedy, kiedy pan prezydent, jest takie powiedzenie, że się prezydentowi nie odmawia. I wtedy, kiedy pan prezydent czyni komuś taki zaszczyt, że zaprasza go do grona współpracowników, to podejmuje się pracę dla Rzeczypospolitej.
A jak samopoczucie po wczorajszym wieczorze?
Samopoczucie bardzo, bardzo dobre.
O 45. urodziny prezydent wczoraj, a imieniny świętował. Podejrzewam, że było, jak to mówi młodzież, grubo.
No właśnie bym powiedział odwrotnie, bo pan prezydent cały dzień spędził bardzo, bardzo pracowicie.
Czyli na wieczór nie dotarł do pałacu, żeby toast wznieść ze współpracownikami?
Dlatego, że najpierw było Święto Straży Granicznej, bardzo ważne, także nominacje generalskie i podziękowanie za ciężką służbę, jeżeli chodzi o ochronę polskich granic i wizyta krajowa pana prezydenta w Parczewie, spotkanie z mieszkańcami.
Czyli nie świętowaliście, krótko mówiąc?
Nie było żadnego bankietu. No to... Ale życzenia panu prezydentowi zdążyliśmy złożyć w większości jeszcze w poniedziałek, bo z uwagi na ciężki dzień pracy we wtorek, to pan prezydent te życzenia nawet dzień wcześniej już od nas odbierał.
To może i dobrze, bo zostałby ten bankiet zepsuty pewnie przez sondaże, które wczoraj wieczorem się pojawiły dla Rzeczpospolitej. 64% Polaków uważa, że Andrzej Duda nie jest samodzielnym prezydentem, 55% uważa, że jest złym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Dlaczego?
Ja myślę, że te sondaże wskazują, że jest przed nami wiele pracy, jeżeli chodzi także o kwestie wizerunkowe, jeżeli chodzi o kwestie polityki informacyjnej.
I do tej pory było z tym źle,
o przekaz. Natomiast dla mnie nie ulega żadnych wątpliwości, że wiele tych ocen jest bardzo nietrafnych, dlatego że pan prezydent jest absolutnie samodzielnym politykiem, jest świetnym zwierzchnikiem sił zbrojnych, który zagwarantował bezpieczeństwo Polakom.
To jest szczyt NATO. Zupełnie inaczej, a vox populi to vox dei.
No to jest oczywiście też zadanie dla nas współpracowników pana prezydenta.
Ma pan jakiś kamień filozoficzny, żeby odmienić te notowania?
Ja jestem przekonany, znając też krytycyzm Polaków, bo to, co ja powiedziałem na samym początku, pan prezydent też jest liderem rankingów zaufania, rankingów popularności i mimo tego, że jest liderem tych rankingów, to te oceny pojawiły się tak, jak to widzimy.
No ale Michał Komorowski też był liderem.
Gdybyśmy spojrzeli na sondaże dotyczące oceny przez Polaków Sejmu, Senatu, ja już nie mówię sądownictwa, to w ogóle mamy do czynienia w Polsce dzisiaj z kryzysem zaufania. Znaczy społeczeństwo bardzo często sygnalizuje swoje krytyczne oceny. Wobec pana prezydenta te oceny są moim zdaniem niesprawiedliwe.
Apteka dla aptekarza, co dla klienta, panie ministrze?
To nie jest także apteka dla aptekarza. To jest projekt co do...
Już teraz jest ustawa, bo wczoraj została podpisana przez prezydenta. Po co? Dlaczego? Przecież to jest to ustawa, która wydłuża drogę do apteki, zwiększa ceny i utrudnia klientowi życie.
Było tak, że stanowisko ekspertów Narodowej Rady Rozwoju, fachowców, których pytał pan prezydent, stanowisko Ministerstwa Zdrowia, stanowisko samorządu adwokackiego i stanowisko podbudowane także ocenami klientów, nas wszystkich, którzy korzystamy z aptek. Tak?
Pan korzysta?
Przeważyło.
I pan wie, że panu będzie gorzej pod rządami tej ustawy?
Nie sądzę w ten sposób.
Będzie pan miał dalej do apteki. Nie. Nowa apteka będzie znacznie trudniej powstawała na terenie, na którym pan będzie mieszkał.
Po pierwsze, żadna z aptek, które funkcjonują, nie zostanie zamknięta.
Ale nowe już pan nie zbuduje,
jeżeli
pan jest farmaceutą.
Jeżeli chodzi o nowe apteki, no to mamy sytuację tego rodzaju, że to też nie może być konkurencja, jak tego rodzaju konkurencja co do produktów spożywczych albo co do odzieży. Nie powinno być tak w aptece, że aptekarz sprzedając panu jeden lek proponuje panu jeszcze trzy inne, bo są w promocji,
ale on zawsze będzie proponował.
Panie ministrze, dochodzi do konkurencji cenami dumpingowymi po to, żeby wielkie sieci wyparły z rynku małe apteki i potem jak zachowując się tak, jak się zachowują podmioty gospodarcze w oligopolu, dyktowały
jaki
ceny.
Jaki jest sens ustawy, która mówi, że jedna apteka ma przypadać na co najmniej 3000 osób, a jak ktoś chce drugą aptekę postawić na terenie, na którym mieszka 3000
osób? Sens jest taki, że to nie jest sklep spożywczy, tylko to jest rynek regulowany. W całej Europie on jest regulowany.
W całej Europie to różnie bywa. Są kraje bardzo liberalne pod tym względem.
I ta regulacja musi być rozsądna. Trwają prace w Ministerstwie Zdrowia nad kompleksowym w ogóle projektem dotyczącym funkcjonowania tego rynku. Natomiast no, ten projekt, tak jak mówię, większość ekspertów, większość fachowców doradzała panu prezydentowi. Pan prezydent bardzo to skrupulatnie analizował.
A długo się wahał?
Żeby ten projekt poprzeć, ustawę, która się pojawiła, już podpisać. Konstytucyjny termin 21 dni, natomiast to nigdy nie jest tak, że my się zastanawiamy tylko 21 dni, bo od momentu, kiedy ustawa przechodzi z Sejmu do Senatu, ona trafia do Kancelarii Prezydenta, rozpoczynają się prace, natomiast ta sprawa była szeroko dyskutowana.
Jak wiele dzieliło tę ustawę od weta?
To jest, bym powiedział w ten sposób, że z chwilą, kiedy pan prezydent złożył podpis, no to
już
to dyskusję,
nie ujawniacie,
to
tak?
Dyskusję, bym powiedział, historyczną zamyka.
Ale wie pan też, że ta ustawa jest na tyle kontrowersyjna, że nawet wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin, nie tylko on i jego partia głosowali w Sejmie przeciwko tej ustawie, on dzisiaj mówi, że ta ustawa jest skandaliczna.
Panie doktorze, to jest najlepszy dowód co do tego, że my mamy procedury w pełni demokratyczne i trwają niekiedy dyskusje na forach nawet wewnątrz rządowych, ale no, tak jak powiedziałem, samorząd aptekarski, Ministerstwo Zdrowia, eksperci Narodowej Rady Rozwoju, koordynator sekcji ochrona zdrowia, doradcy pana prezydenta,
ale są jeszcze klienci.
Analizując bardzo
jest
szczegółowo w interesie
pacjent,
klientów,
idzie do apteki i szuka
w interesie
leku,
klientów,
leku. I analizując, aptekę blisko.
Analizując to z perspektywy interesu klientów, no nie przesadzałbym z tym argumentem, bo jeżeli będę miał 500 metrów do kolejnej apteki, a tych aptek naprawdę już w Polsce mamy dużo, to te 500 metrów jako linia graniczna pomiędzy jedną a drugą apteką, no moim zdaniem nie o to chodzi, żeby miał pan dwie apteki obok siebie i żeby one promocją cenową przyciągały tego, kto będzie chciał kupić więcej leków. To musi być działalność...
A mnie się wydaje, że właśnie trochę o to chodzi. Tak, znaczy jeśli jedna apteka mi oferuje polopirynę za 3 zł, a druga za 2,50, to dla mnie jako klienta jest to fantastyczne.
Panie rektorze, dzisiaj, ale jeżeli ta apteka, która panu będzie w stanie zaoferować tę polopirynę za 1 grosz, potem będzie częścią sieci, która obejmie całą Polskę...
To wtedy walniemy w nią Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
To będzie 5 zł ta polopiryna kosztować, zanim UOKiK zareaguje. Spokojnie. To jest projekt, który został, mimo pewnych, bym powiedział, wątpliwości, przekuty w ustawę. Ustawa została podpisana przez pana prezydenta, natomiast na pewno to nie jest ostatnie słowo, jeżeli chodzi o porządkowanie tych kwestii. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem rządowym, który także będzie się dotyczył do tej problematyki.
Co, panie ministrze, począć z groźbą ścigania Polski za naruszenie prawa Unii Europejskiej, czyli wbrew deklaracjom nie przyjmowanie uchodźców?
No, trzeba prowadzić dialog polityczny.
Dialogu chyba się w tej sprawie skończył. Teraz czas na fakty polityczne.
Fakty polityczne.
Komisja Europejska oczekuje, przyjmujcie imigrantów.
Fakty polityczne są tego rodzaju, że my musimy jako Unia Europejska wzmacniać szczelność granic zewnętrznych.
Tak, ale to wszystko już za nami, panie ministrze.
Udzielać pomocy na.
W tej chwili są w obozach,
miejscu,
już w Unii Europejskiej.
Wspierać te państwa, które ten ciężar na siebie wzięły. Natomiast ja powiem szczerze, nie sądzę, żeby dyskusja wewnątrzeuropejska ewoluowała w kierunku takim, żeby komukolwiek wymierzać sankcje. Nie ma dzisiaj poparcia wśród narodów i społeczeństw Europy na przymusową relokację.
Jak to nie ma? Jeśli jest tak, że wszystkie państwa Europy z wyjątkiem Polski i Węgier przyjmują uchodźców, no to znaczy, że jest zgoda europejska, ogólnoeuropejska na to, żeby ich przyjmować.
Ja mówię o zgodzie społeczeństw europejskich. Pan redaktor mówi teraz o tym, o czym mówią decydenci, a ja mówię o nastrojach i o świadomości też społeczeństw. A poza tym państwa, które realizują ustalenia wcześniejsze, to w Europie dzisiaj są dwa, które w całości realizują ustalenia.
Ale Litwa, Łotwa, Estonia, nawet Czesi i Słowacy przyjmują uchodźców, tylko Polska i Węgry mówią nie.
Jest stanowisko Grupy Wyszehradzkiej w tej sprawie.
A nawet Grupa Wyszehradzka nie działa wspólnie w tej
która
sprawie.
Która się sprzeciwia przymusowej relokacji. Jeżeli odnosimy się do argumentów związanych z prawami człowieka, to ja także bym powiedział w ten sposób, że jeżeli wbrew mojej woli miałbym być lokowany do państwa, na co nie mam wpływu, dowolnego europejskiego, to też w moim przekonaniu to nie jest racjonalna...
Wolałby pan siedzieć w obozie dla uchodźców w Grecji od 2 lat?
Polityka. Ja myślę, że te państwa, które w którymś momencie oświadczeniami, czy liderzy tych państw, którzy oświadczeniami spowodowali też określone procesy, no dzisiaj mają szczególną odpowiedzialność za to, żeby te problemy rozwiązywać.
Panie ministrze, czy rozumiem, że z ducha deklaracji każdy uchodźca, który będzie chciał przyjechać do Polski, zostanie w naszym kraju przyjęty? Niewiele dzisiaj zostało.
To nieprawda. Trwają tego rodzaju akcje i społeczne inicjatywy. Powiem szczerze, są też niestety tego rodzaju doświadczenia, że uchodźcy, którzy do Polski trafili, zwłaszcza nad zachodnią granicą...
Ale gdzie jest dzisiaj ta deklaracja?
Co się...
Co się dzisiaj dzieje z tą deklaracją prezydencką?
W kilka tygodni przemieszczali się do Niemiec.
Panie ministrze, no tak, ale jeśli Polska deklaruje, że każdy uchodźca, który chce przyjechać do Polski, będzie tutaj przyjęty, a potem odmawia przyjęcia choćby jednego uchodźcy, bo dzisiaj premier mówi, nie możemy przyjmować uchodźców.
Żyję
nie ma takiej możliwości.
Na pograniczu polsko-niemieckim i widziałem tę sytuację prób umieszczenia po polskiej stronie osób zaproszonych przez organizacje społeczne, przez środowiska kościelne, którzy szybko się przemieszczali do Niemiec i nie widzę chęci ze strony niemieckiej, żeby na polskich terenach w ogóle przebywać.
Ale chęć to jest jedno, a możliwość? Naprawdę pan nie widzi możliwości, tak jak mówi premier, przyjmowania uchodźców?
Polska w miarę swoich możliwości pomaga. I to jest pomoc bezpośrednio na miejscu, to jest wsparcie polityczne dla procesów pokojowych na Bliskim Wschodzie, to jest działanie na rzecz stabilizacji, to jest walka także z państwem islamskim.
A to jest zupełnie co innego.
To są wszystko działania, które podejmujemy. Natomiast jeżeli pan pyta o uchodźcę, to ja powiem tak, jako prawnik, w sensie prawno-międzynarodowym i traktatowym. Uchodźcą jest się do momentu, kiedy się znajdzie w pierwszym bezpiecznym państwie, gdzie ma pan dach nad głową i ma pan możliwość spokojnego życia i funkcjonowania.
I ma, rozumiem, ci uchodźcy, oczekuje pan, że będą latami siedzieli w obozach dla uchodźców i nie oczekiwali niczego więcej?
Nie, ja uważam, że powinniśmy oczywiście w ramach Unii Europejskiej prowadzić w tym zakresie racjonalną politykę, ale mówiąc wprost, nie jestem zwolennikiem tego, żebyśmy tutaj na skutek jakichś deklaracji politycznych nagle ten system próbowali dekomponować.
Każdy uchodźca, który będzie chciał przyjechać do Polski, zostanie w naszym kraju przyjęty. Prezydent. Czerwiec 2016 roku. Nic nie ma z tym słów.
Panie redaktorze, ale gdzie są te przykłady tych uchodźców, którzy chcą przyjechać do Polski? To jest bardziej
wola decydenta. Może należałoby ich spytać.
To jest bardziej...
A tymczasem nawet prace nad pytaniem ich o chęć przyjazdu do Polski
biurokraci
zostały
brukselscy, którzy wskazują palcem, ty będziesz tu, ty będziesz tu, ty będziesz tu. To nie jest sytuacja, o której mówi pan redaktor.
A czy pan, panie ministrze, uważa, że pytania uchodźców mogłyby znaleźć się w pytaniach referendalnych?
To jest oczywiście pytanie, jak my będziemy to pytanie kształtować, bo gdyby ono się odnosiło w jakimś kontekście do kwestii związanych z kwestiami materii konstytucyjnej, to tak. Natomiast ja nie jestem zwolennikiem oczywiście,
żeby... Oczywiście ciężko to wpisać do konstytucji, ale można by sobie wyobrazić wykroczenie poza te konstytucyjne ramy.
To jest oczywiście tak, że pan prezydent zarysował te zakresy. Kwestie ustrojowe, kwestie społeczne, kwestie gospodarcze, kwestie związane z dostosowaniem dzisiejszej konstytucji do tego, że my nie byliśmy członkiem Unii Europejskiej, nie byliśmy członkiem NATO, czyli kwestie także rozdziału trzeciego źródła prawa. To jest kwestia także rozdziału drugiego, bo jeżeli my mówimy o kwestiach wolności i praw w Polsce, to można sobie też wyobrazić, zresztą dzisiaj tak jest w Konstytucji, że Konstytucja odróżnia sytuację każdego, czyli człowieka, który jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, od sytuacji obywatela. I na gruncie tutaj szczegółowych kwestii, gdyby to pytanie przemyśleć, ja tego nie wykluczam. Oczywiście pan prezydent po debacie, pogłębionej debacie z udziałem konstytucjonalistów, z udziałem obywateli, stowarzyszeń, sektora organizacji pozarządowych, będzie te pytania proponował Senatowi.
Słyszę, że to pan ma być pełnomocnikiem prezydenta do spraw referendum.
Nie ma tego rodzaju decyzji na chwilę obecną. Te decyzje będzie podejmował pan prezydent Andrzej Duda, ale jeżeli pan prezydent będzie decydował, to ma oczywiście możliwość taką, że do dyspozycji będą ministrowie prezydenccy, ja jestem jednym z nim, bądź może to być ekspert zewnętrzny.
Ale rozumiem,
tego dzisiaj nie
przesądza
nie,
pan. Nie przesąd, no, oczywiście, nie, bo to prezydent musi ogłosić.
Pan prezydent, nie, to tak nie jest. Nie ma tego rodzaju ustaleń na chwilę obecną, natomiast jest oczywiście ustalenie, które pan prezydent publicznie ogłosił, że pełnomocnik do spraw referendum konstytucyjnego zostanie powołany i to też jest naturalne, no, ten proces trzeba przygotować.
Ale rozumiem, że jeśli pytam albo jeśli słyszę, że to Paweł Mucha ma być pełnomocnikiem, to pan nie uważałby tego za coś bardzo... Znaczy nie przyjąłby pan tego z wielkim zdziwieniem.
Ale pyta pan nieodpowiednią osobę, bo to jest pytanie do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie mógł pan już coś zasygnalizować albo zasugerować.
Pana Andrzeja Dudy i pan prezydent jakby tutaj absolutnie w tej sprawie będzie decydował.
A jakie decyzje w sprawie referendum można powiedzieć tak mentalnie, no bo formalnie rzecz biorąc nie ma żadnych decyzji, ale tak mentalnie uważa pan, że jakie decyzje na temat tego referendum Pałac Prezydencki ma już za sobą? Po pierwsze, że ono będzie.
Po pierwsze, że ono będzie.
Znaczy, że prezydent złoży wniosek do Senatu o... Tego możemy być pewni.
Nie ulega to moim zdaniem żadnych wątpliwości, co do tego nie ma. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z trybem, to pan prezydent też określił rzeczy fundamentalne. Referendum ma określać kierunki zmian w Konstytucji, ale referendum ma być też etapem już pewnego podsumowania pierwszego etapu dyskusji. Czyli pan prezydent mówi tak, debatujemy na temat pytań referendalnych, pytania określamy w taki sposób, żeby one rozstrzygały kierunki, żeby były użyteczne dla potrzeb formułowania przepisów konstytucji, mając odpowiedź w postaci frekwencji, mając odpowiedź w postaci konkretnych odpowiedzi na pytania referendalne, formułujemy taką konstytucję, która będzie najlepszą podstawą funkcjonowania Rzeczypospolitej przez następne dziesięciolecia.
Ale czy jest decyzja, że to referendum będzie dotyczyło wyłącznie tej materii konstytucyjnej, czy ono może wykroczyć poza tę materię?
Ja bym powiedział...
Choć tak powiedział pan, no w sumie nie wykluczam.
Ja bym powiedział tak. Znowu to jest decyzja pana prezydenta, oczywiście, która będzie poparta dyskusją ze społeczeństwem, ale ja bym powiedział tak. To powinno być w moim przekonaniu, czy w mojej opinii, referendum odnoszące się do materii konstytucyjnej. Jeżeli pan pytał o uchodźców, a byłby tu kontekst w pewnym sensie konstytucyjny, to nie mówię nie. Natomiast ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby to referendum było, no nie chcę powiedzieć rozmyte, czy nie wiadomo ile kwestii niezwiązanych bezpośrednio z materią konstytucyjną. To ma być referendum, w którym Polacy się wypowiadają co do ważnej, istotnej sprawy, a nie ma ważnej i bardziej istotnej sprawy niż odpowiedzi na te pytania, które stawia dzisiaj pan prezydent, jeżeli chodzi o kwestię funkcjonowania państwa z perspektywy prawno-konstytucyjnej.
To, że pytań będzie 10, to możemy już uznać za praktycznie przesądzone?
Myślę, że nie w 100%. Pan prezydent
ale mówił, blisko 10.
Pan prezydent mówił od kilku do kilkunastu. No to też 10, wyjdzie jakby
liczba.
Wyjdzie z dyskusji, która będzie się toczyć.
No wie pan, zawsze można dopisać jakieś, no można sobie wyobrazić pytania, które są trochę retoryczne, ale które można do takiego referendum dopisać, więc do tej dziesiątki. Rozumiem, że widzi pan 10 ewentualnych materii, które mogłoby to referendum rozstrzygnąć.
Ja widzę bardzo, bardzo wiele takich kwestii szczegółowych, bo to jest tak... Mówiliśmy o tym już w debacie też publicznej. Wiele konstytucji współczesnych historycznie, na przykład konstytucja 3 maja, ma wprost takie postanowienia, które mówią o tym, żeby po jakimś upływie czasu usiąść do pogłębionej refleksji nad treścią normatywną konstytucji. I dzisiaj mamy taką sytuację, że konstytucjaliści, gdyby pan zaprosił kogoś ze znanych konstytucjonalistów, znajdzie panu bardzo wiele takich punktów szczegółowych, gdzie wszyscy są zgodni co do tego, że konstytucja albo jest dysfunkcyjna, albo jest wadliwa, albo jest sformułowanie, które rodzi w praktyce politycznej określone problemy, a z drugiej strony są takie materie, które nie są uregulowane, albo takie gwarancje, których konstytucja nie zapewniła. Najlepszy przykład, tak jak pan prezydent o tym mówił, kiedy wbrew jakimkolwiek standardom umowy społecznej podnoszono wiek emerytalny, wbrew zresztą deklaracjom politycznym, które padały, że tego wieku się nie podniesie, to nie ustrzegło to Polaków na gruncie konstytucyjnym przed tą woltą władzy wykonawczej, bo Donald Tusk podnosząc wiek konstytucyjnych Polaków o nic nie zapytał, a konstytucja z 97 roku nie doprowadziła do tego, żeby te zmiany można było w sensie konstytucyjnym zablokować. I takich przykładów jest dużo więcej. Pan prezydent mówił o wsparciu dla niepełnosprawnych o artykule 69, że znowu przepis konstytucji nie de facto no nie przełożył się na realną poprawę sytuacji i te gwarancje pozostały trochę normami blankietowymi.
A czy to, że referendum odbędzie się 11 listopada, to jest przesądzone?
To jest propozycja pana prezydenta, którą pan prezydent wprost wskazuje. Pan prezydent...
I taka będzie propozycja dla Senatu? Bo, znaczy nie, bo czy w projekcie, który prezydent prześle do Senatu, będzie też data określona referendum?
No to jest oczywiście kwestia w ogóle jakby całej materii do uporządkowania, bo my dzisiaj tego nie przesądzimy, bo można sobie wyobrazić, że będą jakby i regulacje dotyczące tego procesu. Tak?
Przyznaję się tutaj do niewiedzy. Termin referendum określa prezydent składając wniosek Senatowi?
Ja bym nie przesądzał tego terminu dzisiaj. Znaczy ja bym powiedział w ten sposób. Jesteśmy na początkowym etapie tej dyskusji. Pan prezydent powiedział, że to będzie 2018 rok, że najlepszą datą byłby 11 listopada.
Ale nie będzie, rozumiem, umierał za tę datę.
Natomiast no to też jest, tak jak pan prezydent powiedział, rozpoczęcie dyskusji.
Jeszcze mamy pytania od słuchaczy. Nie wiem, na ile pan już zgłębił tę materię, jak powiedzieliśmy, gwiazda, która się dopiero rodzi i wschodzi.
Widzę dużą ironię, oczywiście
nie,
i sarkazm u pana
nie,
właśnie to redaktora,
nie...
ale będę to stanowczo dementował. Jest jednak gwiazda w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda.
Nie, to nie jest sarkazm, bo słyszałem to jako komplement wobec pana. Kiedy pan prezydent ujawni aneks do raportu o WSI? Czy materia, która panu jest
materia,
spadana
która,
przez pana?
Materia, która dotyka kwestii objętych ustawą o ochronie informacji niejawnych, nie będzie przedmiotem moich publicznych wypowiedzi.
Bo pan Bronisław, który pyta o to, mówi, apelował o to ostatnio Kornel Morawiecki, Antoni Macierewicz w kampanii wyborczej obiecywał, że prezydent ujawni aneks po wyborach, minęły 2 lata i w tej sprawie cisza. No i rzeczywiście tak jest, że aneks gdzieś tam sobie leży, miał być kluczowy, ważny, a wciąż nieujawniony.
Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, materia, która dotyczy rzeczy objętych tajemnicą, nie będzie przedmiotem moich publicznych wypowiedzi.
Pan Przemek pyta, czy prezydent ogląda Ucho Prezesa?
Ja powiem tak, trochę westchnąłem, nie wiem, czy słuchacze to słyszeli.
Ja natomiast, w słuchawkach usłyszałem.
Natomiast ja bym powiedział, no nie demonizujmy tych kabaretów. No naprawdę prezydent Rzeczypospolitej ma sporo poważniejszych rzeczy do zrobienia i wiele wyzwań związanych z naprawą Rzeczypospolitej. I powiem szczerze, nie pytałem pana prezydenta o to, czy oglądał, ale nie wydaje mi się to na materią na rozmowę z prezydentem Rzeczypospolitej.
I ostatnie pytanie, też lżejszej natury. Czy ma pan jakiś pomysł na imię dla samolotów VIP-owskich, bo 5 samolotów ma być i jest konkurs, wezwanie do zgłaszania propozycji. Może ma pan jakiś autorski pomysł?
Ja bym chciał, żeby to były samoloty, które zapewnią absolutne bezpieczeństwo. Chciałbym, żeby te imiona to były bezpieczne, pewne, żeby to była taka sytuacja, że najważniejsze osoby, które reprezentują Rzeczpospolitą Polską na zewnątrz mogły bezproblemowo, bezawaryjnie, w sposób bezpieczny, a także godny dla państwa polskiego dotrzeć na ważne spotkania. Chciałbym, żeby te samoloty były także tego rodzaju, tak jak to warunki określają, żeby umożliwiały także przelot na Forum Narodów Zjednoczonych do Nowego Jorku. Jestem przekonany, że te sprawy wymagają uporządkowania i że my powinniśmy do tego też podchodzić o tyle na poważnie, że to jest też istotna kwestia przy wzrastającym zaangażowaniu Polski w sprawy międzynarodowe. Mieliśmy szczyt NATO, mamy wdrażanie postanowień szczytu NATO, mamy kwestie związane z bezpieczeństwem tej części Europy, mamy bardzo dzisiaj aktywną politykę pana prezydenta, który przygotowuje szczyt Trójmorza we Wrocławiu, który za 1,5 miesiąca będzie miał miejsce, więc zresztą dzisiaj świat, to taki truizm się globalizuje, więc ta kwestia podróżowania, Polska jest ważnym państwem w Europie i samoloty są koniecznym narzędziem także do tego, żeby te zadania realizować.
A ja tylko o imię zapytałem. No nie, bo jak pewny i bezpieczny, to może polega jak na Zawiszy, więc może Zawisza, Mieszko, staropolskie, piastowskie imię.
Pan redaktor jest specjalistą od mediów, od komunikacji, więc to bardziej pytanie do pana. Ja jestem prawnikiem, adwokatem, czyli to moje imiona byłyby pewnie zbyt, bym powiedział...
Jakie właśnie? Adwokackie.
No zbyt adwokackie.
Też nie wiem, jakie adwokackie mogły być imiona, chyba że coś panu przychodzi do głowy. Nie.
Zabrakłoby być może takiej fantazji, która pewnie będzie u pana redaktora.
Paweł Mucha, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.